Debata prezydencka.
I tak, drodzy Państwo, prawie punktualnie o godzinie 16:08 rozpoczynamy kolejną już debatę, kolejny przystanek Szczecin Zachodniopomorskie. Szczecin, który przywitał nas dzisiaj pięknym słońcem. Mieliśmy okazję udać się na krótki spacer. Wały Chrobrego, które zawsze robią wrażenie, trasa zamkowa. Tutaj dzisiaj przede wszystkim chciałam przywitać wszystkich Państwa, którzy są z nami na żywo. Dzień dobry. Możemy bić brawo, tak? Dzisiaj współprowadzi ze mną Przemysław Szymańczyk, redaktor naczelny grupy Polska Press na Pomorzu, Głos Szczeciński. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, witam. Zapomniałem powiedzieć, że gospodarzem dzisiejszego programu jest Jaśmina Nowak, dziennikarka Radia Wnet. My zostaliśmy dzisiaj do tej debaty zaproszeni jak goście i tak należy nas również traktować. Ale dziękuję za miłe słowa.
Dziękuję. Ale największą przyjemność i największe podziękowania składam naszym kandydatom i dzisiejszym gościom. Jest z nami pan Bogdan Jaroszewicz, kandydat Lewicy, były wiceprezydent Szczecina, obecnie zastępca burmistrza Nowogardu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie radio słuchacze.
Witam także prezydenta Szczecina, pana Piotra Krzystka, który już po raz piąty startuje w wyborach z poparciem Platformy Obywatelskiej, a także Polski 2050. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich Państwa.
Jest z nami pan Zbigniew Bogucki, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale także były wojewoda zachodniopomorski, kandydat z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I cieszymy się, że dotarł do nas na ostatnią chwilę pan Dariusz Olech z Konfederacji, a także prezes Szczecińskiego Okręgu Nowej Nadziei, diagnosta laboratoryjny i pszczelarz. Nie wiem, czy to są dobre informacje, które udało nam się wyszukać. Można jeszcze wziąć mikrofon? Będzie. O, dzień dobry, witamy.
Dzień dobry Państwu.
Drodzy Państwo, może najpierw musimy trochę pilnować reżimu czasu, więc proponuję po około minucie, tak gwoli wstępu. Proszę powiedzieć, skąd decyzja, dlaczego panowie zdecydowali się, aby startować i aby na pewno robić sporo spraw, aby polepszać Szczecin. Proszę najpierw o odpowiedź pana Bogdana Jaroszewicza.
Szanowni Państwo, jestem z urodzenia szczecinianinem, kocham to miasto. Uważam, że Szczecin może być miastem, które jest przyjazne dla nas, które jest miastem naszych marzeń. Pracowałem dla tego miasta przez kilka lat. Obecnie funkcjonuję poza Szczecinem, ale zawsze mieszkam w tym mieście. Wiem, jak zmieniać to miasto i będę dążył do tego, by po 7 kwietnia to miasto rozkwitało jeszcze bardziej.
Kandydaci mają po 60 sekund. Tym cenzorem będę oczywiście ja. Proszę korzystać dowoli. Jedna uwaga, jeżeli ktoś z panów przekroczy czas poświęcony na swoją wypowiedź, nic się nie stanie. Tutaj żadnego gongu nie będzie. Jeśli to będzie trwało bardzo długo, to wiadomo, że będę interweniował. Prosimy prezydenta Krzystka.
Witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Dlaczego kandyduję? No bo Szczecin sprawia mi dużo frajdy. Też kocham nasze miasto. Jest piękne, jest wspaniałe. Kocham za wodę, za architekturę, za parki, za filharmonię, za wiele, wiele innych rzeczy, ale przede wszystkim kocham za wspaniałych mieszkańców, których spotykam na co dzień, z którymi mam przyjemność pracować. To daje niesamowitą motywację. W Szczecinie wiele nam się już udało, wiele jeszcze przed nami, więc myślę, że to jest doskonała okazja, żebyśmy przy okazji wyborów też tworzyli taką wspólnotę mieszkańców, którzy mają wspólne cele, wspólne wyzwania, myślą pozytywnie o Szczecinie i taka jest moja rola, taka jest moja motywacja do kolejnego już startu w tych wyborach. A żeby zachęcić moich przyjaciół, kolegów, to chciałem podarować im w tej chwili taką pozycję sympatyczną, którą rozdaję przede wszystkim młodym podczas fakultetów szczecińskich. Mam nadzieję, że to będzie taki dobry start o pozytywnym myśleniu nas wszystkich o Szczecinie.
Proszę bardzo, Zbigniew Bogucki, minuta.
Tak, drodzy Państwo, się zdarza, że są problemy techniczne. Mam nadzieję, że zaraz je opanujemy. Ja tylko jeszcze zgłoszę się do innych słuchaczy Radia Wnet, bo na pewno słuchają nas między innymi w Warszawie, we Wrocławiu czy w Poznaniu. Spróbujemy odpowiedzieć podczas dzisiejszej debaty na przykład na takie pytanie, dlaczego Szczecin jest lepszym miejscem do życia niż Warszawa czy Wrocław. Być może to przykuje część uwagi innych słuchaczy. Mam nadzieję, że teraz już ta sytuacja techniczna jest opanowana, więc wracamy i odpowiada pan Zbigniew Bogucki.
Jeszcze raz w takim razie dzień dobry wszystkim, dzień dobry także moim kontrkandydatom. Szczecin potrzebuje zmiany, Szczecin potrzebuje nowego oddechu, Szczecin potrzebuje nowego otwarcia i nowego spojrzenia, nowej perspektywy. Myślę, że 17 lat władzy starego prezydenta, który obok mnie i tej administracji, która prowadziła Szczecin przez blisko dwie dekady. I trzeba uczciwie powiedzieć, że wiele rzeczy się udało, ale wiele rzeczy się nie udało i wiele szans zostało straconych. I dlatego kandyduję, dlatego żeby pokazać mieszkańcom, którzy tak jak tutaj pan prezydent mówił i z tym się zgadzam, są ludźmi ambitnymi, są ludźmi wspaniałymi i nie warto, żeby skazywać ich na pewną przeciętność. Ja myślę, że ostatnie lata, ostatni czas to pewien czas takich niewykorzystanych szans, pewnej przeciętności. Trzeba to zmienić, trzeba pchnąć nową energię, nowe życie, nowy zapał i myślę, że jestem w stanie to zrobić. A że jestem w stanie to zrobić, to mówi o mnie moje doświadczenie zawodowe i osobiste. Byłem wojewodą zachodniopomorskim w strasznie trudnym czasie, w niebywale trudnym czasie. Udało nam się ten czas przejść dzięki mieszkańcom, dzięki wielu dobrym ludziom, ludziom dobrej woli. Za to chciałem serdecznie podziękować. A dzisiaj czas na Szczecin. Czas na Szczecin młodszy, bardziej otwarty, bardziej dynamiczny. Szczecin, który będzie się rozwijał tak jak inne wielkie metropolie na zachodzie.
Stawimy kropkę. Serdecznie dziękujemy. Dowodem, że jesteśmy na żywo, są oczywiście reakcje publiczności. Cieszymy się, że żywo Państwo reagujecie na to, co się dzieje na sali. Dariusz Olech, Konfederacja Nowa Nadzieja. Prosimy bardzo, minutę.
Dlaczego kandyduję na urząd prezydenta Szczecina?
Chce pan zostać prezydentem.
Dlaczego chcę zostać prezydentem? Wydaje mi się, że te pobudki, im szczersze, tym lepsze. A ja po prostu kocham Szczecin. Całe życie mieszkam w Szczecinie. Tutaj chodziłem do szkół, tutaj studiowałem, tutaj też pracuję. Tutaj też udzielam się publicznie, społecznie, działam w różnego rodzaju organizacjach. Uważam, że Szczecin zasługuje na powiew świeżości. Jak Państwo może wiedzą albo i nie, jestem najmłodszym z kandydatów tutaj zgłoszonych i myślę, że moja wizja Szczecina, Szczecina z perspektywy młodej osoby, z perspektywy osoby, która chce stawiać na rozwój, stawiać na to, żeby była tutaj ekspansja biznesu, żeby Szczecin rozwijał się turystycznie, żeby Szczecin był przyjazny dla mieszkańców, żeby były wdrażane nowe technologie, to jest coś, na co Szczecin zasługuje i wydaje mi się, że ja jako kandydat, jako prezydent będę to wdrażał i myślę, że postawienie na mnie to jest postawienie na dobrą osobę.
Dziękuję bardzo. Państwo jesteście bardzo zdyscyplinowani. Z reguły nasi kandydaci potrzebują więcej czasu. Wy, drodzy panowie, potrzebujecie mniej. Staraliśmy się wspólnie z Radiem Wnet znaleźć takie obszary dyskusji, które są uniwersalne dla wszystkich polskich miast, dla wszystkich polskich metropolii, czyli miejsc, w których można zarobić dobre pieniądze. To nie jest tylko i wyłącznie domena rzecz jasna Szczecina, ale deweloperzy w wielkich miastach czują się jak ryba w wodzie, zarabiają mnóstwo pieniędzy. Można by rzec, powtarzając narrację tych ruchów miejskich, że zależy im głównie na zysku, zysku jeszcze raz na zysku. Czy panowie jako, pytanie do pana prezydenta Krzystka i kandydatów, jako ci, którzy aspirują, by zarządzać miastem, macie na to jakiś pomysł, by opanować tę agresywną politykę deweloperów, którzy, jak powiedziałem, raczej nie przestrzegają norm, na pewno społecznych, być może prawne?
Drodzy Państwo, będzie też czas przewidziany na pytania od publiczności, ale póki co poprosimy, aby nie przeszkadzać, bo chodzi nam o to, aby dowiedzieć się jak najwięcej od kandydatów. A teraz odpowiadamy zgodnie z kolejnością, czyli pan pierwszy.
Nie każda aglomeracja jest metropolią. Tak jak rynek nieruchomości jest podzielony na centra handlowe i deweloperkę. Tutaj należy rozróżnić, że deweloperzy planują swoje działania od lat, wchodzą oczywiście w inwestycje, które są stricte mieszkaniowe, biurowe, analizują pod kątem swoich inwestycji każdy krok, aby funkcjonować na danym rynku. Oczywiście powstają takie pata deweloperki, z którymi należy walczyć. Natomiast ja nie zauważyłem, żeby te kwestie takie korupcjogenne, które tutaj tak wybrzmiały, miały takie miejsce w Szczecinie. Oczywiście należy walczyć.
Ale prosimy nie przeszkadzać jednak w wypowiadaniu się kandydatów.
Więc należy rozróżnić tą kwestię nieruchomości, czyli inwestowanie stricte w centra handlowe, jak i w zwykłą deweloperkę. Dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odpowiadał pan Bogdan Jaroszewicz, kandydat Lewicy, a teraz poproszę o zabranie głosu prezydenta Szczecina, pana Piotra Krzystka.
Proszę Państwa, no przede wszystkim każda metropolia potrzebuje mieszkań, ponieważ potrzebuje ludzi młodych, potrzebuje ludzi aktywnych, którzy będą chcieli realizować swoje aspiracje i musimy tworzyć ku temu odpowiednie warunki. Do tego potrzebujemy narzędzi. Dla samorządu podstawowym narzędziem kształtowania przestrzeni są oczywiście plany zagospodarowania przestrzennego i Szczecin tutaj ma się czym pochwalić, dlatego że jesteśmy na drugim miejscu w Polsce wśród dużych metropolii. Mamy 77% obszarów zurbanizowanych objętych planami, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik. Niestety przepisy uchwalone przez parlament nie zawsze nam służą. Czeka nas kolejna reforma planowania przestrzennego i to jest znowu pole do różnego rodzaju być może działań niektórych deweloperów ryzykownych czy niewłaściwych. Więc tutaj chcielibyśmy jako samorządowcy wsparcia rządowego, wsparcia polskiego parlamentu. Drugim elementem jest prowadzenie własnej polityki mieszkaniowej i Szczecin należy do tych miast, które taką politykę prowadzi. Mamy największe w Polsce Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Proszę Państwa, grubo ponad 8 tysięcy lokali zbudowanych przez to towarzystwo. Do tego z tej ostatniej kadencji ponad 800 lokali mieszkalnych. Chcę powiedzieć, że nasze osiedla TBS-owskie są przykładem dobrych realizacji. Tutaj jest taki przykład. Wrzosowe Wzgórze. Dużo przestrzeni, place zabaw dla dzieci, przestrzenie publiczne, parkingi. Przy okazji żłobki, przedszkola. To wszystko budujemy i przychodnie, którą przygotowujemy właśnie na Wrzosowym Wzgórzu. W ciągu ostatnich lat mieliśmy, proszę Państwa, mieć Mieszkanie Plus. No i mniej więcej te mieszkania wyglądają tak. Czyli mamy, proszę Państwa, puste place, na których przynajmniej w Szczecinie nie udało się niczego zbudować, chociaż miasto Szczecin chciało przekazać na Prawobrzeżu duży teren pod Mieszkanie Plus. Ten projekt okazał się kompletnie nietrafiony. A zatem musimy te działania jako samorządowcy podejmować wspólnie z rządem. Mam nadzieję, że to zrozumienie po stronie rządowej będzie i w ten sposób będziemy też mogli w jakiś sposób wpływać na te negatywne trendy, które niekiedy na rynku deweloperskim się pojawiają.
A propos tych negatywnych trendów, bo my się z kandydatami umówiliśmy w ten sposób, że prowadzimy otwartą debatę i otwartą dyskusję, to jednak trzy przykłady szczecińskie, które są klasycznymi przykładami dla tego zjawiska, o którym staramy się rozmawiać, podam. To znaczy ostatnio lokalne media obiegła informacja o tym, że na północy Szczecina ma powstać bardzo duże osiedle. 700 mieszkań, 2200 osób nieopodal ulicy Tęczowej, a na samej Tęczowej ma powstać zbiornik retencyjny, prawda? No, różnie można o tym dyskutować, się spierać. Najgłośniejszym przypadkiem ostatnich tygodni w Szczecinie był ten z ulicy Szymanowskiego. Dla słuchaczy, którzy słuchają nas w całej Polsce, można powiedzieć, że jest to miejsce położone tuż obok jednego z najpiękniejszych parków arcydzieła sztuki ogrodniczej w samym centrum miasta. Tam obywatele, mimo zgód, jak powiedziałem, i formalnych pozwoleń, jednak protestują przeciwko sposobowi realizacji inwestycji przez dewelopera. I jest jeszcze jeden przypadek, którego jeszcze media szczecińskie znają, pan prezydent na pewno zna. To jest przypadek z ulicy Gullivera w dzielnicach Warszewo i Osów, w którym to deweloper zakupił bardzo małą działkę, na której mieszkańcy myśleli, że powstanie bliźniak, a ma powstać kilkanaście bardzo małych szeregowców. I pytanie jest nie takie, czy deweloperzy nie przestrzegają prawa, tylko raczej pytanie jest takie, czy budują przyszłość miasta. To znaczy nie chodzi tylko, panie prezydencie, o to, żeby nie wycinać drzew, o czym mówią szczególnie lewicowi działacze, ale chodzi przede wszystkim o to, aby zbudować jak największą liczbę mieszkań na jak najmniejszej powierzchni. Chodzi o to, żeby maksymalizować zysk, nie dając przestrzeni publicznych i nie dając możliwości prowadzenia normalnych funkcji życiowych na takim osiedlu. I o takich przypadkach chcemy rozmawiać, panowie. Czy rzeczywiście da się to, mając takie instrumenty prawne, jakie w tej chwili mamy, ograniczyć?
ad vocem, powiem tak, oba przypadki nie są do końca trafione, jeżeli chodzi o nas, dlatego że w przypadku Szymanowskiego to rządowa spółka, Polska Grupa Energetyczna, sprzedała działkę deweloperowi. Kiedy prosiliśmy o to, żeby rozmawiała z nami, rozmawiała ze spółdzielnią mieszkaniową, żeby ta działka nie trafiła w ręce dewelopera pod zabudowę. To jest pierwsza rzecz. Tęczowa, o której pan mówi, sprawa jest nieaktualna, ponieważ takiej decyzji nie ma w ogóle. Decyzja na wycinkę 26 drzew była wydana parę lat temu, już wygasła. Oczywiście deweloper jest właścicielem terenu i może wystąpić o odpowiednie dokumenty, pozwolenie na budowę, ale mówię tylko o tym, że jakby z naszego punktu widzenia polskie prawo własności bardzo mocno chroni właściciela i nie zawsze w przypadku Szymanowskiego miasto wydało decyzję negatywną. Ta decyzja została później uchylona przez organy wyższej instancji i niestety jest pozwolenie na budowę, ale też nie mamy uzgodnionych dojazdów, więc nie wiadomo, czy ta inwestycja w ogóle będzie mogła być realizowana. Więc my nie mamy do końca instrumentów poza planem. I teraz, gdyby ten plan się nie zmieniał tak często, gdybyśmy... Ja już, proszę Państwa, parę lat jestem prezydentem i w tej chwili czeka mnie trzecia wielka reforma planowania przestrzennego. No, planowanie przestrzenne to są decyzje podejmowane na 20-30 lat do przodu. Jeżeli w ciągu roku czy pięciu nawet lat zmieniają się o 100% przepisy, no to chyba to nie jest w dobrym kierunku. Właściwie tu powinniśmy pukać do parlamentu i prosić parlament o to i rząd, żeby te rozwiązania były stabilne i były bardziej przemyślane niż dotychczas.
Serdecznie, drodzy Państwo, dziękujemy. To jest tak, że przypominam, że my jesteśmy też na żywo na antenie radiowej i musimy trzymać się pewnego reżimu. To przypomnę tylko, że pytanie dotyczyło pewnej inwazyjnej polityki deweloperów w Szczecinie. Odpowiadał prezydent Piotr Krzystek, a teraz oddajemy głos. Pozwolimy, będzie na to czas. A teraz oddajemy głos pan Zbigniew Bogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wojewoda szczeciński.
Dziękuję bardzo. Ja się w jednym zgodzę, ale tylko w jednym z panem prezydentem, w tym, że trzeba polityki prowadzonej przez samorząd i przez rząd. I w tym się zgadzamy. Natomiast reszta jest już pewną opowieścią. Stary prezydent lubi pokazywać różnego rodzaju makiety. Ja ostatnio byłem na meczu Świtu z Kolwin, też była pokazana makieta. I w poprzedniej kampanii ponad 5 lat temu też była pokazywana ta makieta, tylko minęło 5 lat i nic się nie wydarzyło. To tak trochę ad vocem tych różnych gadżetów, które pan prezydent wyciąga. Natomiast jeżeli chodzi o deweloperów, oczywiście to jest kwestia wyważenia tego, co jest dobre dla mieszkańców przede wszystkim, czyli miasta mówiąc ogólnie, co jest dobre również dla przedsiębiorców, ale przede wszystkim musi być uwzględniany interes mieszkańców. Jeżeli mówimy o tych przykładach, chociażby, które były wspomniane Szymanowskiego, na co z prawem pierwokupu, panie prezydencie, to jest raz. Jeżeli mówimy o północy, to pan wydał decyzję w 2018 roku, która przewiduje, zakłada wycinkę, uwaga, 499 drzew. Dzisiaj jeszcze nie ma takiej zgody, ale decyzja środowiskowa podpisana przez pana takie założenie zakłada. Chyba pan się zgodzi. Więc nie jest pozwoleniem, ale jest uwzględnieniem tego, że kierunek został już nadany. Czy dzisiaj pan się z tego wycofa pod naporem opinii publicznej? Daj Boże tak. Więc to jest odpowiedź. Pan mówi, że pan nie skorzystał z programu 500+. Ja znam takie miasta, które skorzystały. To trzeba by było pana również zapytać, dlaczego pan nie potrafił z 500 mieszkania plus. Dlaczego? No właśnie, z 500+ korzystamy wszyscy. To wzbogaciło mieszkańców Szczecina. Dzisiaj 800+. Są samorządy, które skorzystały, pan nie skorzystał. Nie skorzystał pan również, panie prezydencie, z społecznej inicjatywy mieszkaniowej SIMY. Jako wojewoda uczestniczyłem w tego rodzaju projektach. Mniejsze miejscowości z mniejszym budżetem, z mniejszymi możliwościami potrafiły skorzystać. Szczecin nie potrafił skorzystać. I czasami jak się przysłuchuję temu, co pan mówi, to mam wrażenie, że wszyscy są winni. Znaczy rząd jest winny, parlament jest winny, wszyscy są winni dookoła, tylko niewinny jest zarząd miasta, który działa od 17 lat. Panie prezydencie, naprawdę trzeba mieć taką odwagę i powiedzieć, to mi się udało, a to mi się nie udało. Tutaj zadziałałem porządnie, a tutaj poniosłem klęskę. Uczciwość tego wymaga.
Panie pośle, ad vocem. Proszę Państwa, Szczecin to jest niewiele ponad 1% Polski. W Szczecinie w ciągu ostatnich 5 lat zbudowaliśmy 831 mieszkań, dokładnie mieszkań należących do gminy. Pytanie, ile tysięcy lokali zbudowano w ramach programu Mieszkanie Plus w Polsce, bo podejrzewam, że jest to liczba na pewno nie stukrotnie wyższa od tego, co zbudował Szczecin, więc my mamy co pokazać. I teraz druga rzecz. Dzisiaj opublikowano raport NIK-u dotyczący finansowania samorządów. Tak nieuczciwego podejścia do samorządów, jak reprezentował rząd Prawa i Sprawiedliwości, nie było w Polsce nigdy. Samorządy zostały okradzione. Proszę Państwa, Warszawa, to są dane wynikające z kontroli NIK-u, więc warto się temu przyjrzeć. Proszę Państwa, Warszawie zrekompensowano 5% ubytku przychodów, w gminie Przytuły 1270 parę procent. No pytanie, według jakiego klucza to robiono? Czy według takiego, jak decydowano o lotach Black Hawków policyjnych? No tutaj trzeba na to zwracać uwagę, że samorządy zostały pozbawione możliwości inwestowania. I to, że przetrwaliśmy ten trudny czas, gdzie nałożyły się liczne kryzysy, to jest naprawdę cud i duże zaangażowanie mieszkańców i tym wszystkim mieszkańcom za to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Na szczęście przed nami czas dużo, mam nadzieję, lepszy niż ten, który był.
To ja muszę ad vocem. Skoro idziemy na taką wymianę, to do faktów, panie prezydencie. Więc pan ostatnio, na koniec zeszłego roku, powiedział, że Szczecin, bo pan mówi o Warszawie, a my jesteśmy w Szczecinie. Właśnie to jest ten problem, że my jesteśmy w Szczecinie, nie w Warszawie, nie w Przytułach, tylko w Szczecinie. Pan nie chce mówić o Szczecinie, bo pan wie, jak w Szczecinie wyglądała kwestia finansowania. Pan na koniec zeszłego roku mówił, że zabrakło z podatku PIT do budżetu miasta nie wpłynęło 320 milionów złotych. Zgoda. Tylko ile wpłynęło z rządowych programów? 250 milionów. Razem żeśmy o tym rozmawiali. Na trasę północną trzeci etap i 100 milionów złotych rekompensaty. Razem 350 milionów. Czyli mamy nadwyżkę. Nadwyżkę mamy w wysokości 30 milionów złotych. Kolejna rzecz.
To jest nieprawda.
Ale jak, w czym jest nieprawda?
Prawda.
Jeżeli mogę dokończyć. Teraz w latach 2020-2023 748 milionów złotych. I pan doskonale o tym wie, czy to był Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, czy to był Polski Ład, to były pieniądze, które wpływały do Szczecina. I co więcej, jeszcze więcej państwu powiem, bo ten sposób myślenia, który pan reprezentuje, zakłada, że trzeba w takim razie wrócić do wyższych podatków, sięgnąć do kieszeni szczecinianek i szczecinian, wyciągnąć te pieniądze, żeby się dobrze rządziło prezydentowi. Nie, tak nie można rządzić. Te pieniądze mają zostać w kieszeni szczecinianek i szczecinian, bo są niższe podatki, a rządu zadaniem i zadaniem samorządu jest to, żeby mądrze gospodarować. I myśmy to robili. 748 milionów w latach 2020-2023, 411 milionów na zachodnią obwodnicę Szczecina, 250 milionów. Powiem o Policach, dlatego że mówimy o aglomeracji. Kolejne 250 milionów. Na obwodnicę. To pokazuje ten skok, który wykonaliśmy. Już nie będę mówił o pogłębieniu toru wodnego i dziesiątku innych inwestycji.
Panowie. To jeszcze pan prezydent Krzysztof.
Nie. Ktoś musi być tu marszałkiem Sejmu i samozwańczym marszałkiem jestem ja. W związku z tym bardzo prośba jest następująca. Przypominam, że rozmawiamy w tym fragmencie naszej dyskusji o sposobie działania deweloperów na największych polskich rynkach. W tej sprawie głosu jeszcze nie zabrał pan Dariusz Olech, przedstawiciel Konfederacji, i tak rozstrzygniemy na tym etapie ten spór pomiędzy panem prezydentem Krzystkiem i panem wojewodą Boguckim. Dariusz Olech.
Czy mogę już zabrać głos? Ja nie do końca rozumiem tą taką ogólną medialną nagonkę na deweloperów. To jest branża jak każda inna, tak? Jest popyt, jest podaż. W tym momencie polskie społeczeństwo, nie tylko Szczecin, ale to jest problem ogólnopolski, no brakuje na rynku mieszkań, tak? Więc co robi deweloper? Deweloper po prostu próbuje zaspokoić potrzebę rynkową, potrzebę każdego z nas do posiadania własnego mieszkania. A to, że teraz mamy problem z wysokimi cenami tych mieszkań, to też jakby jest wtórny efekt tych wszystkich programów. 0%, 2% te kredyty, bo to automatycznie, że tak powiem, podbija cenę rynkową tych mieszkań. Także tak samo uważam odnośnie tej dyskusji na temat drzew. Musimy się zastanowić dogłębnie, co jest ważniejsze. Czy drzewo, czy człowiek? I w momencie, kiedy co chwilę słyszymy, że w tym mieście jest raban, bo ktoś protestuje, bo mają zostać wycięte 3, 4, 5, 10 drzew, to dla mnie to jest troszkę absurdalne. Nie mówimy o wycinaniu parków. Przecież na przykład w Nowym Jorku nikt Central Parku nie wytnie. To jest pewne dobro, tak, miejskie. Tak samo u nas. Nikt nie wytnie Jasnych Błoń. Tak? Natomiast trzeba pamiętać o tym, że no, człowiek jest ważniejszy niż drzewo i mamy tutaj na uwadze to, żeby zaspokajać potrzeby mieszkaniowe ludzi. Tak? I wracając jeszcze do tej kwestii samorządowej.
I inaczej.
Powiem tak, była dyskusja o tym, że deweloper chce wyciąć 800 drzew. Problem też jest taki, i to w Szczecinie akurat mniej dotyczy, więcej innych miast, na przykład Krakowa, że w obrębie polskich miast mamy dalej ziemie rolne. Należałoby te ziemie odrolnić i puścić na rynek. Tak? W tym momencie, kiedy deweloper stawia na budowę jakąś osiedlową, tak? Myślę, że jako miasto możemy działać w tym kierunku, żeby na pewno powstawały odpowiednie ilości czy miejsc parkingowych, czy jakieś tereny zielone. Natomiast musimy mieć na uwadze to, że to na pewno odzwierciedli się na cenie metrażu tych mieszkań. Tak?
Ustawa o niezbywalności gruntów rolnych, to jest pytanie już od publiczności, ale będzie jeszcze druga część. I myślę, że zaraz do tego pytania wrócimy, ale teraz wracamy już do naszej debaty. Mamy ogromną dyskusję na poziomie tak naprawdę polityki ogólnopolskiej dotyczącej ważnych infrastrukturalnych inwestycji, takich jak Centralny Port Komunikacyjny. Tutaj bliżej spójrzmy na port kontenerowy w Świnoujściu, a przede wszystkim na Odrę. Bardzo mnie ciekawi, jaka jest wizja panów dotycząca współpracy stolicy Pomorza Zachodniego z niemieckimi landami. Na przykład jeżeli spojrzymy właśnie na kwestię Odry.
Przede wszystkim kontynuacja pogłębiania toru wodnego Odry na odcinku, który łączy się z przejściem bezpośrednio w Republikę Federalną Niemiec. Ścisła współpraca z tymi landami, żeby ten transport śródlądowy mógł swobodnie transportować środki ze Szczecina, jak i z głębi Polski na terytorium Europy Zachodniej. Ta kwestia jest dosyć istotna i kontynuacja całej przebudowy Odry i modernizacji tego toru wodnego na południe Polski. Dziękuję.
Odpowiadał pan Bogdan Jaroszewicz, kandydat Lewicy, a teraz poprosimy o zabranie głosu prezydenta Szczecina, pana Piotra Krzystka.
Szczecin wrócił na Odrę, wrócił pod wieloma aspektami i tymi gospodarczymi, dlatego że cały czas rozwija się i port w Szczecinie i mamy za sobą pogłębienie toru wodnego podejściowego do naszego miasta, co z całą pewnością poszerzy możliwości tego portu, ale pojawiają się nowe przestrzenie gospodarcze, takie jak choćby budowa siłowni wiatrowych i to w ostatnim czasie wyraźnie zaznacza się Szczecin jako ten centralny ośrodek w naszym kraju, ale też i właściwie na południowym Bałtyku. Więc myślę, że to będą nowe miejsca pracy, nowe możliwości, nowe biznesy, które będą się tworzyły wokół inwestycji nie tylko skandynawskich w tej materii. A mieszkańcy na co dzień odbierają Odrę poprzez nabrzeża. To jest to, co udało nam się zrobić jako miasto, około 4 kilometrów nabrzeży, które wyglądają zupełnie inaczej. Stoczyliśmy ogromną, długą walkę z rządową spółką w kwestii odzyskania tego najważniejszego nabrzeża przy Wałach Chrobrego. To się w końcu udało parę dni temu, czy paręnaście dni temu. Już jesteśmy wpisani do Księgi Wieczystej i możemy spokojnie myśleć o modernizacji tego nabrzeża. Wydarzenia, które tam się dzieją nad wodą, to jest też coś bardzo ważnego, nie tylko z punktu widzenia prestiżu i marki miasta, ale także z punktu widzenia gospodarczego, dlatego że tutaj tworzą się biznesy, tworzą się przedsięwzięcia, które też będą budowały mniejsze firmy z naszego miasta.
To jeszcze muszę dopytać, bo to było pytanie, które wielokrotnie pojawiło się od naszych słuchaczy, od mieszkańców Szczecina. Czy jest jakiś pomysł na zagospodarowanie Łasztowni? Czy coś planujecie państwo z tym zrobić, jeżeli...
Łasztownia ma już gotowy swój plan zagospodarowania przestrzennego. Jest Kępa Parnicka choćby, bo trzeba patrzeć szeroko na Międzyodrze. Kępa Parnicka już jest zagospodarowywana przez deweloperów. Tam głównie są działki prywatne. Natomiast oczywiście mam nadzieję, że też będzie większa szansa na rozmowę z rządem na temat nieruchomości, które są w gestii spółek państwowych, bo mamy spółkę Gryf Nieruchomości choćby, która od lat zaniedbuje pod nadzorem tutaj byłego rządu, którego nadzoru de facto nie było. Magazyny się sypią, budynki wyglądają fatalnie. My jesteśmy gotowi to przejąć, jesteśmy to gotowi wyremontować i doprowadzić do tego, żeby Łasztownia wyglądała rzeczywiście jako ten salon Szczecina. Natomiast te działki, które są najbliżej nabrzeże, oczywiście będą zagospodarowywane zgodnie z tym planem, który przed nami. jeszcze przed nami budowa Mostu Kłodnego, o którego środki, na którego budowę też zabiegamy. Mam nadzieję, że to się w tej perspektywie unijnej uda, tym bardziej, że projekt jest już gotowy.
Bardzo serdecznie dziękuję. Przypomnę tylko słuchaczom Radia Wnet, że dzisiaj debata prezydencka odbywa się w Szczecinie. Przed momentem słuchaliśmy wypowiedzi prezydenta Szczecina, pana Piotra Krzystka, a teraz głos zabierze Zbigniew Bogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Przed chwilą stary prezydent Szczecina w starym stylu wspomniał o moście, który dawno miał być zrobiony, dalej go nie ma. Może kolejna perspektywa, może jeszcze kolejne lata. Pan prezydent też wspomniał, tak przeszedł bardzo łagodnie nad kwestią pogłębienia toru wodnego Szczecin i Świnoujście. 2 miliardy złotych wtedy, kiedy byłem wojewodą. 2 miliardy w terminie i w kosztach w czasie COVID-u i wojny na Ukrainie. To, żeśmy zrobili jako administracja rządowa z Urzędem Morskim i to jest prawdziwe otwarcie Szczecina. Po to, żeby port w Szczecinie mógł oddychać, mógł być wielkim, bijącym sercem gospodarczym. Ja się bardzo cieszę, że pan mówi o nabrzeżu, tylko porównanie tych dwóch inwestycji i wskazywanie, że tutaj jest wielki problem z nabrzeżem, a przejście tak łagodnie nad tą wielką, w pewnym momencie, szanowni państwo, największą hydrologiczną inwestycją, uwaga, na świecie, nie w Europie, nie w Polsce, na świecie, 2 miliardy złotych. Przebudowa nabrzeży, przebudowa nabrzeży w porcie, 6 nabrzeży, nowe nabrzeża, poszerzenie do 500 metrów możliwości wpłynięcia przez kanał portowy. To pokazuje, jak te ostatnie lata ze strony rządowej, ze strony administracji rządowej, Urzędu Morskiego, Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście były dynamiczne. Ja się bardzo cieszę, panie prezydencie, że pan po kilku latach, a właściwie po kilkunastu latach zrozumiał, że Szczecin trzeba odwrócić do Odry. I że dzisiaj mamy przynajmniej część nabrzeży wyremontowanych, to bardzo dobrze, tylko za wolno i za późno. I dzisiaj chwalenie się tym, że podpisało się umowę z nowym rządem na kolejne nabrzeża, no z całym szacunkiem, w porównaniu do pogłębienia toru wodnego Szczecin i Świnoujście, to żadne porównanie, żadne porównanie. Więc jeżeli ja będę prezydentem, to będziemy realizować wielkie projekty, bo przy tych wielkich projektach mali inwestorzy, mali przedsiębiorcy będą mogli żyć 10 razy lepiej niż przy najlepszym nabrzeżu.
Drodzy panowie, redaktor Jaśmina Nowak pytała o dwie kwestie jednak. Pytała o żeglowność Odry, co jest bardzo istotne, a duża część z panów odpowiedziała na pytanie o tor wodny Świnoujście-Szczecin. To są dwie różne kwestie, dlatego że muszę jednak narrację konserwatywną w tym radiu i w tym miejscu podtrzymywać. To znaczy, my mamy nieustannie spór z Niemcami o to, czym ma być rzeka Odra. Czy ma być Odrą do oglądania i patrzenia na nią przy wschodach i zachodach słońca, czy ma być rzeką przemysłową. I mówiąc wprost, artykułując polskie interesy, z tej perspektywy będę o tym teraz mówił, Polacy chcą, czy do tej pory rząd polski chciał, aby rzekę wykorzystać przemysłowo. Strona niemiecka jednak zwraca uwagę cały czas na tak zwany aspekt ekologiczny i prowadzenia tam zupełnie innego rodzaju, powiedziałbym, działalności, raczej turystyczno-krajoznawczej. I o to pytanie było.
I jeszcze może warto jeszcze dodać, że nasze Ministerstwo Środowiska swoje ostatnie opinie oparło o opinię niemieckich ekologów. I to też jest dosyć ważna kwestia. No pytanie, czy tak powinno być?
Ja się nie zgodzę.
Jedna prośba. Skończmy może tę rundę pierwszą. Przedstawiciel Konfederacji się wypowie i kolejna tura odpowiedzi.
Jeśli chodzi o Odrę i ogólnie, tak, bo to jest temat typowo szczeciński, nasze położenie na mapie predestynuje nas do tego, żebyśmy byli takim hubem, tak, transportowym, logistycznym i powinniśmy korzystać z tej rzeki Odry. I ja już pozwolę sobie troszkę jednak nawiązać do tego, co pan redaktor powiedział, bo w interesie polskim jest właśnie to, żeby na Odrze dział się przemysł. To w interesie niemieckim ten argument ekologiczny jest używany jako taki wytrych, no bo im się to po prostu nie podoba. To by było zagrożenie dla ich gospodarki, no bo jednak my jesteśmy w stanie efektywniej wykorzystywać te zasoby, póki co też taniej, i ściągać ten po prostu biznes, który w tym momencie czy rozładowuje się w Niemczech, czy dzieje się w Niemczech. Powinniśmy być konkurencyjni w tej części Europy, tak? I też nie tylko naszymi walorami geologicznymi, tak, geograficznymi, ale też powinniśmy zachęcać preferencyjnymi podatkami i otwartością na biznes, kompleksową pomocą dla tego biznesu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby u nas się tutaj zakotwiczyć, żeby robić biznes, żeby tutaj przepuszczać swoje towary przez Odrę, przez Szczecin, to my powinniśmy go przyjąć z otwartymi ramionami i mu ze wszystkich sił pomóc.
Tak, pan Dariusz Olek, Konfederacja, to teraz pan Zbigniew Bogucki.
No to konkretnie do Odry. Ja się, panie redaktorze, z tą alternatywą taką rozłączną nie zgadzam. Znaczy stawianie w opozycji z jednej strony kwestii gospodarczych, a z drugiej strony ekologicznych jest wpisanie się w taką niestety narrację, że albo, albo. Ja się z tym nie zgadzam. Można to połączyć i można rozsądnie prowadzić politykę na Odrze. My, wrócę jeszcze do pogłębienia toru wodnego Szczecin i Świnoujście. Pokazaliśmy, że prowadziliśmy te wielkie prace. Nic się nie stało ani polskim, ani niemieckim rybakom. Czyli wielkie prace, mocno ingerujące w dno rzeki, były przeprowadzone tak, że były zabezpieczone, że tak powiem, wszystkie aspekty środowiskowe. I tak można robić na Odrze. Nas łączy z Niemcami umowa z 2015 roku, którą strona niemiecka chce wypowiedzieć, bo chce realizować swoje interesy. Ja się nie dziwię, bo to też nie trzeba stawiać tak, że Niemcy nam coś złego chcą zrobić. Nie, oni chcą realizować swoje interesy, a my powinniśmy realizować własne interesy. I powinniśmy gdzieś się spotykać w drodze, a jeżeli nie jesteśmy się w stanie spotkać w drodze, to powinniśmy znowu realizować własne interesy. Więc byłem na takiej konferencji w Szwed, była pani minister Lemke, odpowiednik ministra konstytucyjnego klimatu i środowiska, która mówiła, tę umowę trzeba skończyć, tę umowę trzeba wypowiedzieć, a przypominam, że ona dotyczy również kwestii związanych nie tylko z żeglownością, ale również z kwestiami przeciwpowodziowymi. Oczywiście dzisiaj to nie jest tak bardzo ważne, ale 2-3 lata temu mieliśmy bardzo poważne zagrożenie powodziowe. Więc ja wtedy jako wojewoda, również jako przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska powiedziałem pacta sunt servanda, umów należy dotrzymywać. I my te inwestycje skończymy. Również ten rząd, który dzisiaj rządzi, siłą rozpędu tę inwestycję skończy, bo nie ma innego wyjścia. Więc nie stawiajmy takiej alternatywy albo ochrona środowiska, albo gospodarka, albo interesy tylko i wyłącznie i walka z Niemcami i tylko interesy polskie. Trzeba szukać porozumienia, ale na koniec musi zawsze zwyciężyć zdrowy rozsądek, czyli połączenie ekologii z gospodarką, a z drugiej strony musi zwyciężać interes Polski, bo to też jest interes Szczecina. Tak to widzę.
Ja tylko chciałem do tego dodać, że tak naprawdę każdy musi działać w zakresie swoich kompetencji. Tutaj kompetencje są przede wszystkim rządowe, żeby prowadzić rozmowy na ten temat ze stroną niemiecką i zadbać o polskie interesy. Nas martwi też inna kwestia, której tutaj nie poruszyliśmy. To jest kwestia zanieczyszczeń, które płyną z południa do Szczecina. Kryzys, który mieliśmy jakiś czas temu na Odrze, pokazał, że nieodpowiedzialne zrzuty do rzeki, chyba nie ustalono do końca z której z firm, spowodowały częściowo nieodwracalne straty ekologiczne. I o to też powinien zadbać rząd. Poprzedni sobie z tym nie radził. Być może ten sobie z tym lepiej poradzi. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga. My prowadzimy inwestycje, które są realizowane w kontekście przepustowości też Odry, bo choćby most Kłodny jest zaprojektowany w parametrach pozwalających barkom z odpowiednim ładunkiem przemieszczać się tutaj po Odrze. Zresztą planujemy też przebudowę mostu Długiego po to, żeby uzyskał zwodzoność i żebyśmy też mogli tą barierę na Odrze w jakiś sposób pokonać. Więc każdy powinien robić to, co do niego należy. My to robimy, my wykorzystujemy rzekę w sposób optymalny dla gospodarki Szczecina, dla tych potrzeb, o które samorząd może zadbać i oczekujemy partnera po stronie rządowej, który będzie realizował podobne cele, ale na szczeblu państwowym i będzie rzeczywiście słusznie dbał o interesy naszego kraju i naszej strony.
Ja muszę dodać jedną rzecz, bo była poruszona katastrofa, czy ten kryzys odrzański. Oczywiście on miał miejsce, tylko panie prezydencie, pan świadomie mówi nieprawdę, bo pan doskonale wie, że to nie jest kwestia działania jednego czy dwóch rządów. To jest kwestia dziesięcioleci, to jest kwestia gospodarki polskiej na południu kraju, na Dolnym Śląsku i na Śląsku. I mówienie tego, że to jest kwestia tego czy innego rządu jest po prostu nieuczciwe, panie prezydencie. I ten rząd tak samo będzie się, ten rząd i ta administracja tak samo będzie się borykać z tymi problemami, dlatego że ta kwestia ma lat wiele, wiele dziesiątków. I taka jest prawda. Wie pan, jaka jest różnica? Różnica jest taka, jak był ten kryzys odrzański, to ja byłem na tych wałach przez 3 tygodnie i doprowadziłem do tego, że w Szczecinie tego kryzysu już nie było, reagując na Odrze. A pan nie wiem, gdzie był wtedy. Pan był wtedy na urlopie, a ja spotykałem się z pana urzędnikami. Myślę, że szef powinien być wtedy na miejscu. Nawet gdyby to była, nie wiem, wina kogokolwiek, to pan powinien wtedy być. Pana wówczas nie było.
I teraz ostatnia odpowiedź pana prezydenta Krzystka i oddamy głos.
Żeby rozwiązać problem, nie wystarczy się pokazać nad wodą w gumowcach, proszę państwa.
Ja akurat tam byłem i dzięki temu odbyły się regaty. I dzięki temu odbyły się regaty, bo kryzys nie dotarł ani do Szczecina, ani do Dąbia, ani do Zalewu Szczecińskiego. I takie są fakty, znaczy można je zakłamywać.
Dotarł, bo tony, dziesiątki
Panie prezydencie, pan to oglądał w telewizji.
Ostatnie słowo, proszę panie prezydencie, teraz ostatnie słowo jeszcze, tak? Czy dobrze?
To... Że ja nie oskarżyłem nikogo, tylko powiedziałem, że poprzedni rząd sobie nie poradził z tym problemem. Ja nie twierdzę, że poprzednie sobie radziły, czy że ten sobie poradzi. Mam nadzieję, że sobie poradzi.
To teraz oddajemy głos. Jest pan Bogdan Jaroszewicz, kandydat Lewicy.
Uzupełniając swoją wcześniejszą wypowiedź, oczywiście zgadzam się tu z przedmówcami, że każda ze stron, zarówno samorządowa, jak i rządowa, powinna robić swoje. Natomiast nie powinniśmy ograniczać się do tego, że albo przemysł, albo ekologia. Tutaj musimy to wszystko zrównoważyć, bo rozwój gospodarczy zarówno pasa zachodniego Polski, jak i samego Szczecina, który będzie wykorzystywać ten akwen wodny zwany Odrą, jest bardzo istotny. Połączenie tutaj przez kanały z Republiką Federalną Niemiec i z całym układem transportowym śródlądowym Unii Europejskiej jest istotne dla rozwoju naszego portu. Więc przede wszystkim rozwaga i zrównoważona dynamika podejmowania działań zarówno ze strony rządowej, jak i strony samorządowej.
Proszę nie odkładać mikrofonu, bo przechodzimy już do kolejnego tematu, ich mamy sporo. Podnoszenie cen za parkingi i stawianie kolejnych słupków to jest niestety też polityka, która dotyka Szczecina, przynajmniej to głos naszych słuchaczy. Proszę powiedzieć, taka no, sukcesywna polityka antysamochodowa, czy będzie kontynuowana, jaką pan ma wizję?
Polityka antysamochodowa, myślę, że trzeba podejść do tego w sposób bardzo rzetelny. Przede wszystkim nie polityka antysamochodowa, tylko wpływ na to, by korzystać z alternatywnych środków transportu, czyli komunikacja miejska, ale żeby zachęcić mieszkańców do korzystania z tej komunikacji miejskiej, no trzeba stworzyć odpowiednią siatkę połączeń, zsynchronizowanych połączeń. Wzrost biletów parkingowych za strefy parkingowe w mieście. Oczywiście jest to rozwiązanie, żeby upłynnić jakoś tą strefę, bo ta strefa w tej chwili jest mocno zakorkowana i żeby znaleźć jakiekolwiek miejsce, trzeba tracić dużo czasu. Natomiast
że matka wielorodzinna, rodzina wielodzietna z trójką dzieci, które trzeba porozwozić od przedszkola do szkoły podstawowej, no może mieć sporo problemów. Czy jakieś rozwiązania dla ludzi, którzy no nie przerzucą się ani na komunikację miejską, ani na przykład na rower, bo wiemy, że logistycznie to jest po prostu za trudne?
To przede wszystkim budowa nowych miejsc parkingowych. Tak? Nowe miejsca parkingowe upłynią ten proces. Oczywiście wrócę do korzystania z tej komunikacji miejskiej, zachęcenia do korzystania. Bez dużych parkingowców, które będą funkcjonowały na zasadzie parkuj i jedź, nie uzyskamy tego efektu.
Drodzy panowie, nie wiem, czy się z nami zgodzicie, z naszymi obserwacjami słuchaczy Radia Wnet, ale większość polskich aglomeracji jednak prowadzi tę politykę kierowcom stop. Czyli generalnie kupiliście te swoje auta, bardzo fajnie, zapłaciliście podatek, 150 tysiączków wydane, ale jechać to wy tam za bardzo nie możecie, jak jeszcze macie za duży samochód, to okaże się, że za moment nie wiedzie. To mniej więcej tak to w dużych miastach wygląda, choćby wyłączanie niektórych stref miejskich z możliwości poruszania się określonymi pojazdami o określonych parametrach.
W Warszawie, ale my pytamy na przykład o Szczecin.
Na przykład w Warszawie, na przykład. To nie znaczy, że jeżeli nie ma jakichś rozwiązań, drodzy państwo, wprowadzonych w tej chwili w Lublinie czy we Wrocławiu, nie znaczy, że one nie będą wprowadzone za rok, dwa czy też pięć. Nie o to chodzi. Chodzi o pewne zjawisko, które występuje. Spójrzmy na ulicę Wojska Polskiego. No ruch samochodowy został tam bardzo ograniczony, prawda? No na przykład. Ja nie dyskutuję o tym, czy to jest dobrze, czy źle, tylko mówię o faktach. Ale wracając. Czy panowie... Jesteście gotowi odpowiedzieć na pytanie, czy wy do pracy jeździcie, przepraszam, rowerem, na piechotę, a może jogging uprawiacie? Dlatego, że był taki jeden prezydent w jednym z miast pomorskich, który wsiadał na rower, przejeżdżał 500 metrów rowerem, następnie był przenoszony do auta. Więc oczywiście ta nieustanna promocja komunikacji miejskiej jest potrzebna i ważna, ale czy dla kierowców aut i tych, którzy chcą poruszać się samochodami, nie będzie kolejnych barier?
Panie prezydencie.
Proszę państwa, no w każdym dużym mieście mamy tego typu problemy na świecie i tego nie unikniemy. Musimy pogodzić interesy pieszych, kierowców, rowerzystów, użytkowników komunikacji publicznej. Nasze działania muszą zmierzać w tym celu, żeby znajdować jakiś złoty środek. Dobra umowa zwykle to jest taka, z którą żadna ze stron nie jest do końca zadowolona i chyba tak jest z poruszaniem się również po mieście, więc modernizujemy ulice po to, żeby jeździło się po nich wygodniej, żeby były bezpieczniejsze do przejazdu. Tworzymy nowe miejsca parkingowe tam, gdzie jest to możliwe, a tam, gdzie parkowanie było nielegalne, niestety musimy to w jakiś sposób ograniczać. Z drugiej strony mamy ogromne przyrosty ilości pojazdów w mieście. Przypomnę tylko, że w tej chwili samych pojazdów osobowych w Szczecinie jest zarejestrowanych 257 tysięcy. No więc ustawienie tych pojazdów i zagwarantowanie im swobodnego parkowania w każdym dowolnym miejscu, no jest fizycznie niemożliwe. Z drugiej strony o 12% każdego roku zwiększa nam się ilość rowerzystów. Więc myślę, że na to też trzeba zwracać uwagę. No i są takie miejsca, które też mieszkańcy oczekują, żeby były deptakami, czy były bardziej przyjazne dla pieszych, jak choćby Wojska Polskiego, gdzie inwestycja została przeprowadzona po dość głębokich konsultacjach i z mieszkańcami, i z przedsiębiorcami, którzy oczekiwali miksu, czyli możliwości przejechania, możliwości zaparkowania i możliwości swobodnego przejścia, a z drugiej strony, żeby przedsiębiorcy na przykład mogli wyjść ze swoimi ogródkami na zewnątrz. Więc to są tego typu problemy. No i trzeba pamiętać jeszcze jednej rzeczy, że trzeba sprzyjać rozwojowi komunikacji publicznej. Szczecin ma najtańszy w tej chwili w Polsce bilet komunikacji publicznej. Przypomnę, za 15 minut to jest 2 zł za bilet normalny, jest złotówkę za bilet ulgowy. Mamy jedną z najtańszych sieciówek, 80 zł za tą sieciówkę miesięczną. No i oczywiście to jest pewien wydatek ze strony samorządu. Ważnym czynnikiem byłaby kolej metropolitalna w Szczecinie, bo ta kolej rozwiązywałaby przynajmniej szereg problemów osób, które dojeżdżają do Szczecina. Do Szczecina wjeżdża z zewnątrz około 60 tysięcy pojazdów każdego dnia. Więc gdyby z Polic, z Gryfina, z Goleniowa dojechało mniej, to mielibyśmy efekt. No a na dzisiaj efekt, proszę Państwa, jest taki, że nasze miejsca i przystanki są gotowe, natomiast polskie koleje państwowe, proszę Państwa, są niestety w sytuacji rozsypki i mamy inwestycję opóźnioną, proszę Państwa, o przynajmniej półtora, jak nie 2 lata. Nie wiem, czy nadzór rządowy tu zawiódł, czy za dużo zarabiali prezesi, czy się za często zmieniali. To pytanie, niech na to pytanie odpowiedzą już nowi przedstawiciele, właścicieli czy Skarbu Państwa. Natomiast myślę, że to przynajmniej o parę tysięcy pojazdów mniej wjeżdżałoby do Szczecina, gdyby ta kolej metropolitalna sprawnie mogła już funkcjonować. My jesteśmy gotowi, mamy podpisane porozumienie z innymi samorządami, z marszałkiem województwa. Część pociągów SKM-ki już powoli zaczyna jeździć na trasach do Gryfina, Goleniowa i Stargardu. Najbardziej newralgiczny, czyli ten kierunek na Police, jest jeszcze przed nami. Czekamy, mamy nadzieję, że PKP się w końcu uda zrealizować tę inwestycję.
Serdecznie dziękujemy. To Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. Drodzy Państwo, na zegarach 16:54, a to jest wyjątkowe popołudnie w NET. My dzisiaj nadajemy ze Szczecina, debata prezydencka. Teraz głos zabierze Zbigniew Bogucki. Jeszcze tylko przypomnę i podziękuję, bo dzisiaj gościmy w hotelu Wulkan. To jest bardzo miłe miejsce na tej mapie Szczecina. Czuć klimat stoczni, czuć taki typowy klimat szczeciński. A teraz już Zbigniew Bogucki.
Ja myślę, że po tej dzisiejszej naszej debacie stary prezydent Szczecina będzie miał nową ksywkę, Mr. Gadżet. Co chwilę wyciąga tablicę, co chwilę pokazuje nam obrazki. Tylko panie prezydencie, życie to nie obrazki. Życie to nie jest jakaś opowieść w obrazkach, tylko to jest codzienna ciężka praca. Powiem panu tak, kiedy byłem wojewodą, nie zajmował się pan szczecińską koleją metropolitalną. Nigdy pan do mnie w tej sprawie nie przyszedł. Gdyby pan do mnie przyszedł, byśmy próbowali rozwiązać ten problem. Pan nie przyszedł do mnie i obudził pan się wtedy, kiedy już wiele rzeczy było za późno. I to jest między innymi pańska wina. Więc to jest jedna rzecz. Jeżeli pan mówi, jakbyście państwo dali powiedzieć spokojnie, jeżeli pan mówi o tym, że mamy coraz więcej samochodów, no to jest rzeczywiście odkrywcze. Będzie więcej, dopóki Polacy będą się bogacić, chyba że im zabierzecie to w podatkach pan i pana koalicjanci. Podniesiecie podatki, Polacy będą biedniejsi, nie będą kupować samochodów, będzie po problemie. będzie po problemie. Rozwiązanie jest inne. Trzeba po prostu skończyć z taką polityką, która prowadzi do zawężania ulic. Trzeba skończyć z rozszerzaniem strefy płatnego parkowania. Trzeba skończyć z polowaniem na kierowców. Bo dzisiaj kierowca czuje się w mieście, jakby na niego polowano. I to nie wyklucza rozsądnej strategii rowerowej. Tylko jeżeli jedziemy, szanowni państwo, od placu Kościuszki w kierunku na Pomorzany i mamy tam taki szlak rowerowy, na którym ja tam jeżdżę przynajmniej 2-3 razy w tygodniu, nigdy tam nie widziałem rowerzysty, to ja winszuję tego pomysłu, że tam pojedzie matka z dzieckiem, że tam pojadą starsi ludzie, gdzie mamy trasę tranzytową i jest wydzielona ścieżka. A za tą ścieżką, żeby było jeszcze weselej, żeby było radośniej, jest parking. Ale jeszcze, żeby było radośniej, to ten parking nie jest pod kątem 45 stopni, tylko równolegle, żeby jak najmniej tych samochodów się tam zmieściło. Wiecie, no, znaczy jest jakiś poziom absurdu, którego nie warto przekraczać, a w tym momencie to zostało przekroczone. I to nie jest wypowiedzenie wojny rowerzystom, tylko różnego rodzaju uwarunkowania naszych przyzwyczajeń, które trzeba być może zmieniać, ale to warto wprowadzać programy dla dzieciaków. Na przykład zrobić, co ja proponuję, rowerowy maj, żeby szkoły rywalizowały, ile dzieci przyjedzie rowerami, tak żeby nakręcać, można powiedzieć, tę modę na jeżdżenie rowerami, ale nie zastąpimy tego, co jest i tych pojazdów, póki Polacy będą się bogacić, najbożej jak najdłużej, to tych pojazdów będzie więcej i zadaniem prezydenta miasta jest to, żeby sobie z tym poradzić. To nie jest zadanie łatwe. I ostatnia rzecz, jak sobie poradzić. Ja wczoraj byłem w Warszawie razem z moimi kolegami, złożyłem projekt ustawy dotyczący ochrony ludności cywilnej i on zakłada między innymi wydzielenie funduszu w wysokości 3 miliardów złotych po to, żeby w miastach budować schrony, ale te schrony najpierw będą podziemnymi parkingami, a w drugiej kolejności schronami, czyli dwa w jednym. Jeżeli się chce, to można takie pomysły realizować, tylko trzeba chcieć.
Teraz proszę o zabranie głosu pana Dariusza Olecha z Konfederacji.
Tutaj w części postulatów, które pan Bogucki powiedział odnośnie tej antysamochodu, zgodzę. To znaczy nie powinniśmy zwężać ulic, wywalać miejsc parkingowych. To powoduje tylko to, że nasze miasto nie ma odpowiedniej przepustowości. Więc w zasadzie tutaj trzeba skoordynować i miasto dla kierowców i miasto dla osób, które chcą się poruszać czy SKM-ką, czy komunikacją miejską. Za 2 lata ma być oddana ta linia SKM-ki do Polic. Już w tym momencie powinniśmy przeprowadzać analizy, jak to powinno być zorganizowane, bo być może komunikacja miejska w połączeniu ze SKM-ką będzie się wiązała z tym, że trzeba będzie totalnie przeorganizować całą siatkę. Można do tego użyć modelowania za pomocą sztucznej inteligencji. Są takie algorytmy, które się nazywają algorytmami mrówkowymi, na podstawie czego to tak się nazywa. To jest taka troszkę anegdotka. W Szwajcarii stworzono sztuczną inteligencję bazującą na podstawie zachowań mrówek i użyto ją do modelowania kolei na terenie całej Szwajcarii. I co się okazało? Otrzymano efekt, który w zasadzie pokrywał się z tym, co zaprojektowano. I tego typu algorytmy są bardzo dobre, żeby właśnie optymalizować czy ruch miejski, czy komunikację miejską, transport, logistykę. I wydaje mi się, że w coś takiego powinniśmy iść. Dodatkowo dwie kwestie. Obwodnica Śródmieścia. W tym momencie ona się zakończyła tam na tym węźle Łękno. Trzeba ją doprowadzić do końca, aż do Odry. Tak? Zbudować kolejną przeprawę przez Odrę. To znacząco, że tak powiem, ograniczy ruch samochodowy w centrum miasta, odciąży centrum miasta. Kolejna sprawa, no to jest jednak to północno-zachodnie obejście Szczecina, z tym, że powinniśmy też postawić na, to nie jest do końca kompetencja prezydenta, natomiast powinniśmy tutaj rozmawiać z burmistrzem Polic odnośnie tego węzła w Policach, żeby, bo tam były takie różne modele, jak to można poprowadzić ze Szczecina, tak żeby tą dłuższą trasę jednak puścić, żeby odciążyć ruch na szosie polskiej. I wydaje mi się, że jak będziemy prowadzić taką politykę, że jednak te inwestycje, o których wspomniałem, tak, te dwie są kluczowe do tego, żeby jednak odciążyć ruch samochodowy w mieście.
Drodzy panowie, skończymy zapewne ten wątek komunikacyjny i komunikacji zbiorowej, ale odbędziemy jeszcze jedną rundę pytań, bo padło tutaj wiele bardzo istotnych i ważnych stwierdzeń, które chyba jednak ze strony kandydatów wymagają weryfikacji, a moderator jest zobowiązany do tego, żeby państwu troszkę posuflować i trochę poodpowiedzieć. Otóż
Nie wiem, czy wszyscy panowie o tym wiecie, czy państwo wiedzą, czy nasi słuchacze też o tym wiedzą, że od 2002 roku, jeszcze raz to podkreślę, jak się pomylę, to będę pisał sprostowanie, od 2002 roku spada przychód ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w tempie zastraszającym. On w tej chwili jest na poziomie około 70, panie prezydencie, kilku milionów złotych. Prawda? Około. Jest jeden planowany i wykonany. No to są dwie różne pozycje, to każdy, kto budżetuje, to doskonale o tym wie. Przy czym nakłady na komunikację miejską rok do roku, na modernizację taboru, na zakup taboru i to tramwajowego i samochodowego, to są kwoty gigantyczne. To są kwoty średnich polskich miast. Ja dzisiaj to trzy razy sprawdziłem, by nie popełnić błędu. Okazuje się, że na komunikację miejską w Szczecinie, uwaga drodzy państwo, potrzeba 500 000 000 złotych rocznie. Około 500 000 000 złotych rocznie, z czego niespełna 70 kilka milionów w planie, 60 kilka w wykonaniu, wpada do kasy miasta. Jeżeli państwo uważacie od 20 lat i prowadzicie taką politykę, tu zwracam się do włodarzy miasta, o tym, że komunikacja miejska jest tak ważna, tak istotna i tak dobrze zorganizowana, ta sieć połączeń jest coraz lepsza, to proszę spróbować odpowiedzieć na pytanie słuchaczom i uczestnikom debaty, dlaczego przychody z biletów przy nieporównywalnych absolutnie kwotach, prawda, które płacimy za różne rzeczy, spadają w sensie bezwzględnym, nie procentowym, bezwzględnym. Więc może rozpoczniemy jednak od przedstawiciela Konfederacji. Czy tego rodzaju pompowanie, przepraszam za to brzydkie słowo, komunikacji miejskiej jest właściwe? Kto ma za to płacić? I czy te, no przepraszam, bo wychodzi z tego, że to jest prawie 400 milionów rocznie z budżetu miasta. Trzeba de facto na to wydać. Czy to jest słuszny kierunek?
Jeśli chodzi o komunikację miejską, no to jest bardzo poważny problem, bo nic nie wskazuje na to, żeby trend miał się odwrócić. Tak? To się pewnie wiąże z tym, że no, wybieramy środek transportu, który jest dla nas najbardziej wygodny. Jak ludzie się bogacą, mają samochody, to jednak wolą wsiąść w samochód niż w komunikację miejską, tak? Która nie jest aż tak wygodna. Więc to dalej będzie obciążenie dla budżetu, natomiast wydaje mi się, że możemy zrobić kilka takich pro-rynkowych kroków, to znaczy w tym momencie jest jeden operator prywatny, który współpracuje, tak, z miastem i obsługuje część linii. Były prowadzone kilka lat temu takie analizy odnośnie tego, że jeżeli by dało się taki przetarg nie co rok do roku, tylko co najmniej na 3 lata, ale im więcej, tym lepiej, to są, że tak powiem, to przedsiębiorcy, którzy by chcieli wejść, tak, w ten rynek komunikacyjny i tutaj współpracować z miastem, byliby bardziej skorzy do czegoś takiego, ponieważ mogliby po prostu wziąć w leasing odpowiedni tabor. Tak? I też, tak jak wspomniałem wcześniej o tym przebudowywaniu tej całej siatki za pomocą sztucznej inteligencji, też należałoby się zastanowić, czy po prostu na niektórych trasach, które są mniej uczęszczane, nie warto po prostu dać mniejszego taboru, po prostu autobusów o mniejszej pojemności.
Serdecznie dziękujemy. Pan Dariusz Olech, Konfederacja, a teraz głos zabierze Zbigniew Bogucki, który startuje z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.
Oczywiście my tutaj nie będziemy odkrywać Ameryki. Obecny prezydent i państwo kandydaci doskonale wiecie, chociażby te optymalizacyjne pomysły trzeba wprowadzać. Pytanie, czy je się wprowadza, jak szybko je się wprowadza. Natomiast to nie może być tak, ja się z tą tezą nie zgodzę, panie redaktorze, że skoro komunikacja jest deficytowa dla miasta, to znaczy się, należy się tak zastanowić, żeby co, jej było mniej, żeby mieszkańcy nie mieli tej komunikacji, że to jest odpowiedzialność miasta. To może my w ogóle nie startujmy w tych wyborach. No po co prezydent w Szczecinie, po co prezydenci w innych miastach, skoro komunikację mamy zwijać? Mamy likwidować linie pospieszne, inne. My mamy stawiać na rozwój. Jeżeli będziemy miastem dynamicznym, bogatym, miastem portowym, z dostępem do tak naprawdę do Bałtyku poprzez pogłębienie toru wodnego, poprzez rozbudowę portu, poprzez rozbudowę zakładów chemicznych, poprzez budowę zachodniej obwodnicy Szczecina, to my będziemy oddychać i będziemy miastem bogatym. Ja przypomnę, na początku lat 90. i chyba stary prezydent Szczecina się ze mną zgodzi, to jeszcze nie jest, że tak powiem, jego wina, ale my per capita dochód na mieszkańca mieliśmy wyższy niż Wrocław. Co się stało w latach 90., co się stało pod rządami pana prezydenta, że my dzisiaj jesteśmy zdecydowanie biedniejszym miastem, zdecydowanie biedniejsi jesteśmy jako mieszkańcy Szczecina. Więc nie jest, znaczy ja znam ten sposób myślenia, on był reprezentowany do 2015 roku, czyli zaciskania pasa i mówienia, słuchajcie, nie ma pieniędzy. A jak nie ma pieniędzy, to albo wyciągniemy wam z kieszeni, albo coś zlikwidujemy, albo coś zamkniemy. Znaczy to wtedy po co nam państwo, po co nam prezydent, po co nam samorząd? No ludzie sobie sami faktycznie poradzą, to jest taka skrajna wizja Konfederacji czasami, czy skrajnego skrzydła Konfederacji, którymi ludzie sobie sami poradzą, zostawcie ich. Ja nie wyznaję takiego spojrzenia. Trzeba uciekać do przodu, czyli trzeba się rozwijać, trzeba się bogacić i dopłacać, do kultury dopłacać, do transportu, bo to są funkcje, które są funkcjami ciążącymi na samorządzie.
Prezydent Piotr Krzystek.
Proszę Państwa, jeżeli chodzi o transport publiczny, no to co się dzieje w Szczecinie, jest efektem świadomych decyzji. Świadomych decyzji takich, aby komunikacja publiczna była relatywnie tania i żeby korzystało z jak najwięcej mieszkańców z tej komunikacji. I tak się dzieje. Natomiast spadek przychodów wynika z prostego faktu, że coraz więcej grup mieszkańców pozwalnianych z opłat. Najpierw przypomnę, że zwolniliśmy całą szkołę podstawową, następnie średnią. Tak, więc jeżeli wyjmiemy jedno, że 1/3 Szczecinian mniej więcej jeździ za darmo, kolejna 1/3, czyli seniorzy jeździ z rabatami, a karta seniora, przypomnę, 1967 roku pozwala za symboliczne pieniądze posiadać bilet wolnej jazdy, no to powoduje, że płacą tylko mieszkańcy Szczecina pomiędzy 25 a 67 rokiem życia. No jeżeli tak konstruujemy, w sposób świadomy, bo to są decyzje prezydenta Rady, tak po prostu to układaliśmy, żeby zachęcić do korzystania z komunikacji publicznej. Więc musimy ponosić wydatki związane z komunikacją, bo jesteśmy miastem, które ma określoną geografię, określone warunki i musi temu sprostać. Mimo tego inwestujemy w komunikację, bo uważamy, że to jest dobry kierunek, bo chcemy, żeby wszyscy, żeby nie było wykluczeń, tak? Żeby ci, którzy nie mają prawa jazdy, nie mają samochodu, nie chcą go mieć albo ich na to nie stać, żeby mogli korzystać ze sprawnej komunikacji. Dlatego, gdy popatrzymy na liczbę wozokilometrów przejeżdżanych w ostatnim czasie, to ona się zwiększa, bo zwiększają się trasy, powstają nowe osiedla, ta komunikacja dojeżdża coraz więcej punktów. Mamy więcej zestawów tramwajowych, więcej autobusów na liniach miasta Szczecina. Przy tym paliwo jest dużo droższe niż było 5 lat temu. Kierowcy motorniczowie zarabiają więcej niż no, wie pan, byli tacy, co obniżali to paliwo przed wyborami, średnio mi to wyszło. Myślę, tak, to jest trochę tak, jak, panie pośle, to jest tak z tym bogactwem. Są takie grupy polityków w Polsce, które na pewno w ostatnich 8 latach porządnie zarobiły i to można o nich w gazetach poczytać.
Szanowny panie prezydencie, ja nie będę odwoływał się do tych wszystkich wątpliwych sytuacji związanych z 17 latami pana rządów, bo panu tego oszczędzę po prostu, ale i nie będę robił argumentów i nie będę robił tutaj argumentów ad personam, bo chcę szanować, że tak powiem, wszystkich tutaj dyskutantów. No, ale faktem jest takie, znaczy jeżeli państwo podjęliście, i z jednym się zgodzę, komunikacja, bilety w Szczecinie są w porównaniu do innych wielkich miast tanie. I to trzeba jasno powiedzieć, więc ja nie będę krytykował wszystkich pana posunięć, ale z jednej strony, jeżeli podjęliście państwo taką decyzję, żeby zwalniać kolejne grupy społeczne, czy dzieci, czy seniorów, a z drugiej strony na przykład zamykacie linię A pospieszną, to jest pana decyzja, no to znaczy, że to nie ma logiki, no bo albo idziemy w kierunku takim, że mówimy, że ta komunikacja jest dostępna i nie muszą się ludzie tłoczyć, a nie bawić się w dobrego wujka, to mówi, my was zwolnimy, ale jednocześnie wam utniemy tę linię, bo się mieście w tym jednym autobusie czy tramwaju.
Tak, panie pośle.
Ale nie. To...
Pan Bogdan... Ale jest tak, bardzo... Jak jest emocja, jest dyskusja, to też o to chodzi. A teraz, drodzy państwo, już głos zabierze kandydat Lewicy, pan Bogdan Jaroszewicz.
Ja tylko chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że minuta obowiązywała we słowie wstępnym. Tak. Natomiast teraz dyskutujemy, kto jaki ma temperament i uważa za stosowne, a my troszeczkę pilnujemy, żeby był porządek.
Bardzo proszę.
Zapewnienie transportu zbiorowego wynika wprost z ustawy o samorządzie gminnym, więc kwestie komunikacji miejskiej zostawmy, czy ona ma funkcjonować w polskich gminach, czy też nie, bo to jest uregulowane prawnie, więc musi funkcjonować, tak? Kwestie zmniejszonych wpływów są wiadome, bo poprzednicy akurat powiedzieli. Ale ja uważam, jeszcze jedną kwestię należy poruszyć, tak? Modernizacja taboru następuje, ale powinniśmy znacznie przyspieszyć, bo odstajemy troszeczkę od innych miast. Powinniśmy zwiększać ten tabor bardziej ekologiczny, być może zastanowić się nad taborem wodorowym, kołowym. No i oczywiście rozbudowywać linie tramwajowe, gdzie jesteśmy przygotowani od lat do tego, by te linie tramwajowe pojawiły się w nowych rejonach Szczecina. Natomiast nie korzystamy z tych okazji, nie pozyskujemy środków finansowych i te niektóre dzielnice no nie mają tej możliwości alternatywnej, by przesiąść się z samochodu i korzystać bezpośrednio z tej komunikacji miejskiej. A być może w przyszłości należy pochylić się też nad tematem, by komunikacja w ogóle była bezpłatna.
Bardzo serdecznie dziękuję. I tutaj na razie, drodzy Państwo, stawiamy kropkę, jeżeli chodzi o tę część dyskusji, ale obiecaliśmy pytania od Państwa, którzy są dzisiaj tutaj razem z nami i mamy już entuzjastyczne podniesienie ręki, więc ja zaproszę Panią, żeby podejść tutaj do nas, bo logistycznie musimy to tak rozwiązać. Przekazuję Pani mikrofon.
Nim nasza słuchaczka i gość dzisiejszej debaty zada pytanie, to my musimy się umówić z naszymi kandydatami, bo obowiązki, trwa kampania. Drodzy Państwo, 17.30 to jest ta godzina, do której możemy kontynuować? Tak, 17.30. Dobrze.
Dzień dobry. Nazywam się Agnieszka Zalewska i zadam dwa pytania. Jedno będzie bezpośrednio do Pana Boguckiego, bo wiem i słyszę, że jest pan fanem kobiet, ich piękna, wrażliwości. W każdej pana wypowiedzi dotyka pan pytania albo odpowiedzi, udziela pan odpowiedzi odnośnie Rady Kobiet. Moje pytanie jest po pierwsze, w większości pana wypowiedzi Rada Kobiet istnieje. Jakimi kryteriami kierował się pan, mówiąc, że Rada Kobiet w Szczecinie powstała jako jedna z ostatnich? Dwa, wiele pana wypowiedzi było negatywnych w stosunku do tego, co Rada Kobiet w Szczecinie robi. Tak, i też takie były, z których pan się wycofywał? Wiem, bo wszystkiego słuchałam. I moje pytanie jest takie, ponieważ no, dużo pan mówi o Radzie Kobiet i że powinien pan powołać swoją Radę Kobiet, że ma pan dużo kobiet w swoim gronie. Pytanie, czy to są na szczeblach dyrektorskich, ale to jest takie pytanie do pana odnośnie Rady Kobiet. Drugie pytanie. Rządy poprzedniego rządu doprowadziły do tego, że sytuacja psychiczna wśród młodzieży jest dramatyczna. Mamy ogromny problem. Tak, bo lockdown doprowadził do tego, zamknięcie dzieci w domu. Cisza. Mamy potężny problem ze zdrowiem psychicznym wśród dzieci i młodzieży. Odsetek depresji, odsetek samobójstw, odsetek niskiej samooceny jest przerażający. Drodzy panowie, rząd tak naprawdę ma niewiele do zrobienia, bo niewiele też się dzieje w tym. Jaki wy macie na to plan w ramach działalności prezydenckiej? Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ja rozumiem, że to pierwsze pytanie jest do mnie, to drugie jest pytanie do nas wszystkich. Tak? Czy tak to, że... to odpowiadając tutaj, bo pani zadająca to pytanie z Komitetu Pana Prezydenta, bardzo dziękuję za to pytanie. I członkini Rady Kobiet. To chciałem panią uspokoić. Mam taką niebywałą możliwość, żeby pani to wytłumaczyć bezpośrednio. Nie krytykowałem działalności Rady Kobiet, nie krytykowałem kobiet, które są w tej Radzie, ale krytykowałem formułę tej Rady. Czyli jeżeli prezydent, a pani pytała też, jakimi kryteriami posługiwałem się, że jako jedna z ostatnich, bo to fakty. Fakty. Jako jedna z ostatnich w dużych miastach została powołana, jak dobrze pamiętam, w zeszłym roku. Wie pani, jeżeli mówimy tyle o prawach kobiet, a prezydent powołuje ją dopiero, że tak powiem, na rok przed wyborami, no to ja mam pewne wątpliwości. Ja gratuluję zaangażowania, gratuluję pomysłów, tylko że zaangażowanie i pomysły to jest jedno, które panie macie. Natomiast druga kwestia to jest wyposażenie w instrumenty, żeby panie te pomysły mogły przekuwać w rzeczywistość. Bo nawet najpiękniejsze pomysły, niezrealizowane, pozostają tylko marzeniami. Kiedy będę nowym prezydentem Szczecina, i to pani obiecuje, również patrząc pani prosto w oczy, Rada Kobiet będzie miała swój budżet. Znaczy nie będzie musiała przychodzić, pukać do pana prezydenta i prosić, panie prezydencie, a da nam Pan na tę inicjatywę, a pozwoli Pan nam na to, a czy my to możemy, bo mamy fajny pomysł. Nie, będziecie Panie sobie sterem, żeglarzem, okrętem. I taka Rada Kobiet jest radą prawdziwą, więc ja nigdy nie krytykowałem działalności Rady Kobiet, tych działań, które Państwo Panie podejmują, głównie tych działań także miękkich, różnego rodzaju szkoleń, spotkań i tak dalej. Ale Panie powinny mieć instrumenty w swoje ręce. Instrumentem jest, przepraszam, że powiem twardo po męsku, kasa. I ta kasa powinna być w Pani rękach. Oczywiście, że jest. Oczywiście, że jest. Na takiej samej zasadzie, jak są rady, na takiej samej zasadzie, ale to nie chodzi, żeby wynagradzać Panie, bo rozumiem, że Panie działają pro bono, jak Pani powiedziała. Ja mówię o to, żeby Panie miały swój budżet, tak jak mają rady, chociaż w radach osiedli mają budżet, a nie mogą realizować, no bo generalnie te projekty się nie realizują. Więc o tym mówiłem. O tym mówiłem.
Jest 17:17, przerywamy. 30 sekund, drodzy panowie, teraz będziemy trzymali się reżimu czasowego na odpowiedź na pytanie, które postawiła pani. Brutalnie to zrobiłem, ale jest 17:17. Naprawdę mamy 13 minut, tak? Mamy 13 minut. Tak jest, zdrowie psychiczne.
30 sekund, tak? Podstawą, tak jak w każdej chorobie, w każdym schorzeniu, jest profilaktyka. Więc powinniśmy skupić się na profilaktyce. Powinniśmy prowadzić taką kampanię, bo to są w miarę tanie rzeczy i skuteczne, żeby zachęcić do tego, żeby nasze środowisko, rodzina, znajomi, koledzy obserwowali nas i wyłapywali takie momenty, kiedy coś dzieje się nie tak. I wtedy reagowali, wtedy kierowali się do specjalisty. Bo niestety, ale żyjemy w czasach, gdzie niestety ludzie nie żyją tak blisko siebie jak kiedyś. Jesteśmy zdigitalizowani, nie przebywamy obok siebie, a ważne jest to, żeby człowiek reagował na potrzeby drugiego człowieka.
Dziękujemy bardzo.
Pan Dariusz Olech, a teraz pan Zbigniew Bogucki.
Najpierw o faktach. Mamy jeden szpital psychiatryczny na dzieci w Zdrojach. Szefem tego szpitala jest radny Platformy Obywatelskiej dr Tyszler. Ja się wypowiadam bardzo dobrze o panu, mimo że panu doktorze, mimo że jest z innego środowiska politycznego. I pamiętam taki czas w pandemii, kiedy był rządowy program właśnie dedykowany dla szpitali dziecięcych. To był jedyny szpital, kiedy pan dyrektor przysłał jeden wniosek. Wziąłem za słuchawkę, zadzwoniłem, panie dyrektorze, niech pan składa kolejny wniosek, zrobimy wszystko, żeby zrealizować dwa projekty. Zrealizowaliśmy te dwa projekty. I tak powinna wyglądać współpraca. To, że jesteśmy z Prawa i Sprawiedliwości czy Platformy, nie ma znaczenia w takich sprawach.
Zbigniew Bogucki, a teraz prezydent Piotr Krzystek.
Proszę Państwa, Szczecin podjął już takie działania, dlatego że realizujemy pilotażowy program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców, bo wszystkie te trzy grupy są ważne. Na razie jest realizowany w 5 szkołach, natomiast chcemy go rozszerzyć na wszystkie szkoły. Tutaj nie chodzi o wsparcie psychiatryczne, bo to jest już etap kliniczny, natomiast chodzi o to, żeby nauczyć młodzież rozmawiać ze sobą, rozmawiać z rodzicami, a nauczycielom ma pomóc i rodzicom w diagnozowaniu pewnych problemów. To jest punkt wyjścia do budowania wzajemnych relacji. I my w Szczecinie chcemy to zrobić. Myślę, że inne miasta będą brały z nas przykład.
Prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Mała uwaga techniczna. Kolejna osoba, która chce zadać pytanie. Zapraszamy panią już tutaj bliżej do nas, bo już nie możemy oddawać mikrofonu. Trzymamy się pewnego reżimu. Teraz głos zabierze pan Bogdan Jaroszewicz, kandydat Lewicy.
To jak najszybciej ten pilotażowy program, panie prezydencie, trzeba przekuć w coś, co nie będzie obowiązywało tylko w 5 placówkach, ale we wszystkich placówkach. Problem pandemiczny wśród młodzieży, jeśli chodzi o stan psychiczny, jest znany od kilku lat, więc jak najszybciej trzeba wprowadzić te punkty we wszystkich placówkach.
Dziękujemy bardzo. Mamy kolejne pytania z sali. Prosimy o przedstawienie się, bo mamy osobę znaną.
Renata Łażewska, przewodnicząca Rady Miasta Szczecin. Najpierw sprostowanie, czy właściwie uwaga do starego wojewody. Panie wojewodo.
Ja nie jestem wojewodą.
Ale starym pan będzie. Stary wojewodo. Panie wojewodo. Panie pośle. To nie od prezydenta zależy, czy linie kolei metropolitalnej będą położone, bo w tej materii w sali sesyjnej Rady Miasta, proszę dać mi powiedzieć, w sali sesyjnej Rady Miasta odbyło się spotkanie zwołane przez parlamentarzystów Pomorza Zachodniego. Zaprosili nas na to spotkanie radnych. Tam się łączyli zdalnie z władzami PKP z Warszawy i oni te tematy omawiali. Tam były sprawy sporne, sprawy prawne, jeśli chodzi o podwykonawców. Także to nie są kompetencje miasta.
Prosimy o pytanie.
Pytanie mam takie, to jest taka uwaga. A teraz, drodzy panowie,
panowie, pytanie do was wszystkich. 30% społeczności naszego miasta stanowią seniorzy. Co panowie dla seniorów przewidujecie? W jaki sposób chcecie się nami zaopiekować?
Dziękujemy bardzo. Dariusz Olech, Konfederacja, odpowiada. 30 sekund.
Zadania samorządu są jakby jasne. Samorząd jest czymś, co jest najbliżej ludzi i powinniśmy skupić się na pomocy tym seniorom. Powinniśmy dotować te domy, tak, pomocy senioralnej, które mamy w tym momencie w zasobie miejskim. Powinniśmy je, w nie inwestować i je rozwijać, bo niestety, ale nie możemy zostawić na lodzie osoby, które nie są w stanie same sobie poradzić.
Dziękujemy bardzo.
Zbigniew Bogucki.
Ja do tego momentu myślałem, że pan prezydent sobie sam radzi, ale widać, że musi mieć pomoc pani przewodniczącej. No ja takiej pomocy nie potrzebuję. Ja nigdy nie potrzebuję takiej pomocy. Jeżeli chodzi o seniorów, to jest rządowy program. Z tego rządowego programu również korzysta Szczecin. Prosta, znowu wracamy do komunikacji. Jeżeli dzisiaj Szczecin, chyba poza Grudziądzem, jest tym miastem, w którym jest najmniej niskopodłogowych składów, no to pokazuje, że nie dbamy o seniorów. Jeżeli nie ma dzisiaj polityki senioralnej, poza tymi biletami, które trzeba oddać, że są. I to jest jasne. To nie ma dzisiaj polityki. Polityka senioralna to jest polityka, która wychodzi do seniorów. Dziękuję bardzo.
I teraz prezydent Piotr Krzystek.
Szczecin od lat prowadzi politykę senioralną. Panie wojewodę, warto się z tym zapoznać. Mamy mieszkania chronione, których jest parę dziesiąt. Budujemy parę dziesiąt następnych. Mamy domy pomocy społecznej. Mamy mieszkania chronione. Mamy mieszkania wspomagane. Mamy no nieważne z czym, mamy bon Alzheimer, który, ale ja panu nie przeszkadzałem. Mamy program Alzheimer, który zabezpiecza rodziny i pomaga rodzinom z pacjentami z chorobami otępiennymi z Alzheimera. I mamy jeszcze szereg innych działań dla tych naszych seniorów, którzy mają się świetnie, jak choćby Uniwersytety Trzeciego Wieku. Na samym prawobrzeżu w Uniwersytecie Trzeciego Wieku bierze udział blisko 500 seniorów. Po tej stronie miasta parę tysięcy. To są wszystko działania, które są prowadzone w ramach polityki senioralnej.
Dziękujemy. I pan Bogdan Jaruszewicz.
Więc wspomniana komunikacja, która będzie dopasowana dla potrzeb senioralnych, ale przede wszystkim rozbudowa domów pomocy społecznej, tworzenie punktów domów opieki dziennej, gdzie senior będzie mógł po prostu spędzić czas, i rozbudowa całego systemu, który funkcjonuje obecnie w Szczecinie.
Pytających od pana prezydenta, żeby pan prezydent mógł dobrze odpowiedzieć.
Nawet jeżeli są, to już...
Nie. Chwileczkę.
Drodzy panie państwo,
bardzo prosimy, bo ja za chwilę zostanę kandydatem na prezydenta Szczecina, jeżeli mamy się zamieniać rolami. Panie prezydent, tak, bardzo prosimy. Bardzo prosimy.
Drodzy państwo, tu jeszcze pan, tak, z ostatnim pytaniem. To... Już niestety, drodzy państwo, mamy informację, że powoli musimy kończyć. Jesteśmy, panie pośle, tak, ostatnie słowa tak naprawdę do panów kandydatów. Proszę.
Po minucie dla każdego z kandydatów apel do własnych wyborców i podsumowanie dzisiejszej dyskusji. Czas start.
Jeżeli pragniecie Szczecina naszych marzeń, pragniecie Szczecina z poprawną komunikacją, z komunikacją na czas, jeżeli pragniecie żłobków, szkół, które będą normalnie funkcjonować, głosujcie na nas 7 kwietnia. Dziękuję.
Serdecznie dziękujemy. Pan Bogdan Jaroszewicz to kandydat Lewicy, a teraz prezydent Szczecina,
dziękuję.
Piotr Krzystek.
Ja bardzo dziękuję moim konkurentom za dzisiejszą debatę. Dziękuję wszystkim szczecinianom za zaangażowanie w sprawy miasta, bo to, jak Szczecin dziś wygląda, to jest wasza, mieszkańcy, zasługa. Zrobiliśmy wiele dobrego, mamy wiele problemów rozwiązanych, sporo jeszcze przed nami. Liczę, że zaufacie naszej drużynie, koalicji samorządowej, komitetowi Piotra Krzystka. To jest lista numer 12 w Szczecinie, do sejmiku lista numer 7. Wierzę, że razem naprawdę zrobimy jeszcze wiele i że Szczecin dalej będzie piękniał i że będziemy coraz bardziej się po prostu też w Szczecinie lubili, bo to chyba jest rzeczą szalenie, szalenie ważną, żeby to miasto stwarzało nam warunki do bycia w dobrej formie dla każdego, i dla młodych, i dla starszych. To jest chyba cel nas wszystkich.
Na pewno, drodzy państwo, słyszymy, że jest w Szczecinie emocja. Słyszymy tą emocję tutaj od państwa, którzy są razem z nami na żywo, ale teraz już ostatnia minuta, pan Zbigniew Bogucki.
Jeżeli będę nowym prezydentem Szczecina, a to zależy od szczecinianek i szczecinian, którzy będą głosować 7 kwietnia, to będzie to miasto, które będzie dla wszystkich. Czy by wierzący w Pana Boga, czy nie podzielających tej wiary. Ja nie będę się zajmował tym, jaki macie światopogląd, jakie macie poglądy polityczne, jakie macie różnego rodzaju przekonania. To jest kwestia osobista. My musimy budować młody, odważny, dumny i przede wszystkim ambitny Szczecin. Szczecin, w którym żyje się dobrze. Dzisiaj jest tak, że w wielu aspektach ta poprawa nastąpiła, ale jeżeli spojrzymy na aglomeracje takie jak Poznań, jak Trójmiasto, niestety zostaliśmy w tyle. I to jest ten rachunek, także 17 lat rządów starego prezydenta. Trzeba to wreszcie zmienić, uszanować to, co się udało zrobić, ale spojrzeć na nowo. Na nowo, ze świeżością, z nowym oddechem, z wiatrem w żagle. Głosujcie.
I pan Dariusz Olech, Konfederacja.
Ostatnim, który zabierze dzisiaj głos, będzie pan Dariusz Olech, przedstawiciel Konfederacji. Zapraszamy.
Jeśli państwo jak ja chcecie, żeby Szczecin rozwijał się, żeby stał się przylądkiem dla biznesu, żeby ten biznes ściągał tutaj z prawa, z lewa, z północy, z południa. Jeżeli chcecie, żeby komunikacja miejska dobrze funkcjonowała, sprawnie i nie byłoby tutaj przymusu, żeby korzystać tylko z komunikacji miejskiej, żeby nie było polityki antysamochodowej, żeby kierowcy nie byli stygmatyzowani, żeby nie byli wyrzucani z miasta. Jeśli chcecie, żeby nowe technologie wchodziły do Urzędu Miejskiego, żeby automatyzowały jego funkcjonowanie, żeby ułatwiały pewne procesy w tym urzędzie, to wydaje mi się, że ja, Dariusz Olech, jestem waszym kandydatem. Dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję. I tutaj, drodzy państwo, musimy postawić już kropkę, chociaż myślę, że tych pytań i tej emocji jest tutaj bardzo dużo. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Bogdan Jaroszewicz, kandydat Lewicy, Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, Zbigniew Bogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo.
A także pan Dariusz Olech, startujący z ramienia Konfederacji.
Na koniec jeszcze kilka słów o tym, że będzie można cały zapis tej debaty przejrzeć na stronach naszych portali, czyli na stronie Głosu Szczecińskiego gs24.pl. Oczywiście będzie dostępny w Radiu Wnet. Za gościnę w Radia Wnet my serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję na kolejne spotkania z Radiem Wnet i z panią Jaśminą Nowak, która była dzisiaj gospodarzem.
A współgospodarzem był pan Przemysław Szymańczyk, redaktor naczelny Grupa Polska Press. Przemówił tłum, drodzy państwo, więc powoli się żegnamy z takim klimatem prosto ze Szczecina. Janek Langa zrealizował program, a o to, abyśmy byli razem z państwem podczas transmisji na YouTubie, zadbał Konrad Tomaszewski. Bardzo im dziękuję.